W ciągu następnego tygodnia pan Weasley i Percy mało przebywali w domu. Obaj wychodzili wczesnym rankiem, kiedy reszta rodziny spała i wracali wieczorem, już po kolacji. Ale kocioł, powiedział im Percy z ważną miną w niedzielny wieczór poprzedzający ich wyjazd do Hogwartu. Przez cały tydzień istna kanonada. Ludzie przysyłają mnóstwo wyjców. No, a wiecie, jak się od razu nie otworzy wyjca, wybucha. Biurko mam całe popalone, a z mojego najlepszego pióra pozostała kubka popiołu. Dlaczego przysyłają wam wyjce? Zapytała Ginny, która leżała na dywanie przed kominkiem i sklejała magiczną taśmą wysłużony egzemplarz tysiąca magicznych ziół i grzybów. Skarżą się na brak należytego zabezpieczenia podczas Mistrzostw Świata, odpowiedział Percy. Domagają się odszkodowań za zniszczoną własność prywatną. Na przykład Mandangas Fletcher żąda rekompensaty za namiot z 12 sypialniami i jacuzzi. No ale nie ze mną te numery. Wiem, że spał pod płaszczem umocowanym do 4 kijków. Pani Weasley zerknęła na stary zegar w rogu. Haremu bardzo się podobał. Nie pokazywał godzin i minut, ale udzielał wszystkich niezbędnych informacji. Miał 9 złotych wskazówek, na każdej było wygrawerowane imię jednego z członków rodziny Weasleyów. Wokół tarczy nie było cyfr, tylko krótkie opisy miejsc lub sytuacji, w których każdy z członków rodziny powinien się aktualnie znajdować. Były tam więc takie słowa jak dom, szkoła i praca, ale i takie jak zaginiony, szpital, więzienie, a w miejscu, gdzie zwykle jest 12, widniał napis groźba śmierci. W tej chwili 8 wskazówek wskazywało dom, natomiast najdłuższa, pana Weasleya, wciąż tkwiła na pozycji praca. Pani Weasley westchnęła. Od czasów, sami wiecie kogo, wasz ojciec nie musiał chodzić do pracy w weekendy, powiedziała. Za ciężko tyrają. Jeśli wkrótce nie wróci, zmarnuje mu się kolacja. Ojciec chyba chce jakoś naprawić swój błąd, rzekł Percy. Prawdę mówiąc, palnął gafę, wydając publiczne oświadczenie bez porozumienia się z szefem departamentu. Nie waż się obwiniać ojca za to, co nawypisywała ta przeklęta Skitter, zawołała pani Weasley z oburzeniem. Wiadomo, co by napisała Rita, gdyby tata nic nie powiedział, odezwał się Bill, który grał w szachy z Ronem. Już to widzę. To hańba, że nikt z ministerstwa nie zdobył się na skomentowanie sytuacji. Rita Skitter zawsze wszystkich obsmarowuje. Pamiętacie? Raz zrobiła wywiady ze wszystkimi łamaczami zaklęć u Gringotta i nazwała mnie długowłosym świrem. No bo rzeczywiście są trochę za długie, powiedziała łagodnie pani Weasley. Gdybyś mi pozwolił... Nie, mamo. W okno salonu zacinał deszcz. Hermiona zagłębiła się w standardowej księdze zaklęć 4 stopień, której egzemplarze pani Weasley kupiła na ulicy Pokątnej dla niej, Harry'ego i Rona. Charlie cerował ogniotrwałą kominiarkę, Harry polerował błyskawice. U jego stóp spoczywał otwarty neseser z podręcznym zestawem miotlarskim, który Hermiona podarowała mu na 13 urodziny. Fred i George siedzieli w kącie pochyleni nad kawałkiem pergaminu. Rozmawiali szeptem, a w rękach mieli pióra. — Co wy tam robicie? — zapytała ostro pani Weasley, utkwiwszy wzrok w bliźniakach. — Odrabiamy pracę domową — odrzekł wymijająco Fred. — Nie bądź śmieszny. — Jeszcze są wakacje — powiedziała pani Weasley. — No tak, trzeba to było zrobić wcześniej — powiedział Fred. — A nie wypisujecie przypadkiem jakiejś nowej oferty? — zapytała podejrzliwie pani Weasley. — Nie myślicie przypadkiem o nowych magicznych dowcipach Weasleyów? — Mamo! — Fred spojrzał na nią z wyrzutem. — Jeśli jutro ekspres do Hogwartu wykolei się, a ja i George stracimy życie, to jak będziesz się czuła, wiedząc, że ostatnimi słowami, jakie od ciebie przed śmiercią usłyszeliśmy, były jakieś niesprawiedliwe oskarżenia? Wszyscy się roześmieli, nie wyłączając pani Weasley. O, wraca wasz ojciec, zawołała patrząc na zegar. Wskazówka pana Weasleya przesunęła się z pracy na podróż, a w chwilę później zatrzymała się gwałtownie na domu i usłyszeli jego wołanie z kuchni. Idę, Arturze, krzyknęła pani Weasley, wybiegając z pokoju. Wkrótce do ciepłego salonu wkroczył pan Weasley, niosąc tacę ze swoją kolacją. Wyglądał na wykończonego. Awantura na 100 fajerek, powiedział, kiedy usiadł w fotelu przy kominku, grzebiąc bez entuzjazmu w lekko zeschniętym kalafiorze. Rita Skeeter węszy od tygodnia, próbując wyłowić wszystkie potknięcia ministerstwa. Teraz dowiedziała się o zaginięciu tej biednej Berty, więc już widzę nagłówek na pierwszej stronie jutrzejszego proroka codziennego. A już dawno mówiłem Bagmanowi, że trzeba kogoś wysłać, żeby ją odnalazł. Pan Crouch powtarza to od tygodni, wtrącił szybko Percy. Crouch ma szczęście, że Rita jeszcze nic nie wie o mrużce, powiedział ze złością pan Weasley. Miałaby o czym pisać przez tydzień. To by dopiero była sensacja, gdyby opisała, jak schwytano jego domowego skrzata z różdżką w ręku, tą samą, którą wyczarowano mroczny znak. Chyba wszyscy się zgadzamy co do tego, że ten skrzat, choć tak nieodpowiedzialny, nie wyczarował znaku, zaperzył się Percy. A ja uważam, że pan Crouch ma wielkie szczęście, że nikt z proroka codziennego nie dowiedział się jeszcze, jak podle traktuje swoje skrzaty, zawołała oburzona Hermiona. Bez przesady, Hermiono, powiedział Percy. Wysokiej rangi urzędnik Ministerstwa Magii chyba zasługuje na bezwarunkowe posłuszeństwo ze strony swoich służących, swoich niewolników. To chciałeś powiedzieć, krzyknęła piskliwie Hermiona, bo przecież nie płacił mrużce ani knuta. Zapomniałeś? Myślę, że wszyscy powinniście teraz iść do swoich sypialni i sprawdzić, czy jesteście dobrze spakowani. Przerwała tę sprzeczkę pani Weasley. No dalej, jazda na górę. Harry ułożył swoje przybory miotlarskie w neseserze, zarzucił błyskawice na ramię i razem z Ronem wyszedł do jego sypialni. Na górze deszcz jeszcze głośniej bębnił o dach, wiatr jęczał i poświstywał, a ghul mieszkający na strychu wył od czasu do czasu. Kiedy weszli do sypialni, świstoświnka zaczęła świergotać i fruwać po klatce. Widok do połowy zapakowanych kufrów wprawił ją w dzikie podniecenie. Daj jej trochę przysmaku słów, powiedział Ron, rzucając Harremu pudełko. Może się zamknie na jakiś czas. Harry wrzucił kilka przysmaków do klatki świstoświnki, a potem odwrócił się i spojrzał na swój kufer. Obok niego stała otwarta klatka Hedwigi, wciąż pusta. Już ponad tydzień, mruknął, patrząc na pustą żerdź. Ron, chyba nie myślisz, że Syriusza złapali, co? Co ty? Na pewno by o tym napisali w proroku codziennym. Ministerstwo chciałoby pokazać, że udało im się kogoś złapać, nie uważasz? No, chyba tak. Zobacz, tutaj jest wszystko, co mama kupiła ci na pokątnej. Wyjęła ci też trochę forsy z twojej skrytki i wyprała ci wszystkie skarpetki. Rzucił na składane łóżko Harry'ego stos pakunków, sakiewkę z pieniędzmi i kilkanaście par skarpetek. Harry zaczął rozpakowywać zakupy. Prócz standardowej księgi zaklęć, czwarty stopień, Mirandy Goszałk, znalazł pęk nowych piór, tuzin zwojów pergaminu i zapasy do swojego zestawu składników eliksirów. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego miał już bardzo mało płetwy skorpeny i esencji belladony. Właśnie wciskał bieliznę do swojego kociołka, kiedy usłyszał za plecami pełen odrazy okrzyk Rona. Co to ma być? Trzymał w ręku coś, co Harremu przypominało długą aksamitną suknię w kolorze kasztanowym, wokół kołnierza i na końcu rękawów przyozdobioną nieco zwiędniętymi koronkowymi falbankami. Rozległo się pukanie do drzwi i weszła pani Weasley, niosąc na ręce świeżo wypranych szat szkolnych. Proszę, powiedziała, dzieląc naręcze na dwie części. Tylko zapakujcie je jak należy, żeby się nie pogniotły. Mamo, dałaś mi nową sukienkę dżiny, powiedział Ron, podając jej kasztanowy strój. Ależ skąd? Obruszyła się pani Weasley. To dla ciebie. To jest szata wyjściowa.
Co?
Zawołał przerażony Ron. Szata wyjściowa, powtórzyła pani Weasley. Figuruje na waszej tegorocznej liście. Szata na uroczyste okazje.
Chyba żartujesz, powiedział Ron z niedowierzaniem.
Ja tego nie będę nosił, nie ma mowy.
Wszyscy je noszą, Ron, zaperzyła się pani Weasley.
Właśnie takie. Twój ojciec też ma taką, na niektóre przyjęcia.
Prędzej pójdę nago, niż to włożę.
Nie bądź głupi, powiedziała pani Weasley. Musisz mieć szatę wyjściową. Jest na twojej liście.
Haremu też kupiłam. Pokaż mu, Harry.
Harry lekko drżącymi rękami otworzył ostatnią paczkę leżącą na jego łóżku. Nie było jednak tak źle. Jego szata wyjściowa nie była ozdobiona koronkami. W gruncie rzeczy przypominała zwykłą szatę szkolną, tyle że była butelkowo-zielona, a nie czarna.
Pomyślałam sobie, że podkreśli kolor twoich oczu, kochaneczku, powiedziała pieszczotliwie pani Weasley.
Jego jest w porządku, krzyknął ze złością Ron, patrząc na szatę Harry'ego. Dlaczego ja takiej nie mam?
Ponieważ, no, musiałam ci ją kupić w lumpeksie, a nie było dużego wyboru, odpowiedziała pani Weasley, rumieniąc się.
Harry spojrzał w bok. Chętnie by się podzielił z Weasleyami wszystkimi swoimi pieniędzmi spoczywającymi w podziemiach banku Gringotta, ale wiedział, że nie zdołałby ich do tego namówić.
Nigdy tego na siebie nie włożę, powtórzył Ron. Nigdy.
Świetnie, warknęła pani Weasley. W ogóle niczego nie wkładaj. A ty, Harry, bądź tak dobry i zrób mu wtedy zdjęcie. Chętnie się trochę pośmieje.
Wyszła z pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi. Zza pleców dobiegł ich dziwny odgłos, jakby ktoś się dusił. Świsto śwince ugrzązł w dziobie zbyt duży przysmak sów.
Dlaczego wszystko, co mam, musi być taką okropną tandetą?
Zapytał Ron ze złością, idąc przez pokój, by pomóc sówce.